Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że Ty jesteś tutaj, Panie, że Ty jesteś z nami, że jesteś ze mną. Dziękuję Ci, że Twoja chwała się objawia, Panie. Tak kiedy otworzę moje usta, Ty wypełnij je chwałą dla swojego imienia i spraw, żebym nie zemdlał. Amen. Kiedy się zabierałem za pisanie tego kazania, to wszystko się działo. Po prostu wszystko, ale to wszystko, żeby mi przeszkodzić. Jak nie praca, na co dzień nie pracuję, mam wakacje, ale jak nie praca, to ktoś prosił, żeby mu pomóc, to jakieś telefony, tu ktoś chce rozmawiać. Zaczynam siadać i pisać, pralka zalewa nam mieszkanie, przybiega sąsiadka, że ją zalewamy, ale jest, napisałem. I kiedy pastor poprosił mnie, żebym się czymś podzielił, to zapytałem go, ile czasu da mi na zastanowienie się, na przemodlenie tego, na skonsultowanie. No i spodziewałem się tygodnia, nie wiem, paru dni, do jutra. Nie, pastor mówi, 5 minut. Mówię, okej, wpadam w panikę, co mam zrobić? I powiedziałem Panu Bogu, no ja nic w 5 minut nie wymyślę, musisz coś zrobić. I od razu przyszedł mi do głowy werset i taka myśl o tym, czego Pan Bóg mnie uczy przez ostatni czas. Więc przede wszystkim chciałbym dzisiaj mówić do siebie. Ale wierzę, że ktoś z was też z tego skorzysta. I myśląc o tym, wiecie, w kościele, chociaż tak często słyszymy, że nie jesteśmy kościołem tradycyjnym, to mamy swoje przyzwyczajenia. Ucierają się pewne zwroty. Już nie mówimy w kościele dzień dobry, tylko mówimy chwała Bogu. Nie mówimy tak, tylko mówimy amen. I tak u nas w kościele z jedną osobą, odkąd pamiętam, zawsze witała mnie, mówiąc, niech Pan Bóg Ciebie błogosławi. I tak przez 3 lata. Ja właściwie nie przywiązywałem do tego absolutnie żadnej uwagi, aż któregoś razu niedawno powiedziała, wiesz co, właściwie nie powinniśmy się tak witać, dlatego że Biblia mówi nam, że już jesteśmy pobłogosławieni wszystkim, co Pan Bóg ma dla nas w niebie. I powiedziała, wiesz co, jesteś błogosławiony. I wiecie, aż mnie wtedy ciarki przeszły po plecach, bo to jest prawda. I to tak na mnie zadziałało. No i zacząłem się nad tym zastanawiać i czasami mam z tym problem. Każdy, kto jeździ ze mną samochodem, a szczególnie moja siostra, to wie, że bardzo nie lubię, jak ktoś nie jeździ tak, jak ja bym sobie tego życzył. Uruchamiam wtedy całe zło, świnie, małpy, barany, osły jeżdżą. Ale zacząłem się zastanawiać, czy słowa, które my wypowiadamy, które mówimy, mają jakieś znaczenie. I ludzie, którzy nie znają Boga, ludzie, którzy piszą jakieś podręczniki, teraz jest modny coaching, mówią o potędze słów, o potędze podświadomości, mówią o tym, że to, co mówimy, ma moc. Na tych wszystkich śmiesznych szkoleniach mówią sobie, że są zwycięzcami, że są najlepszymi mówcami, najlepszymi sprzedawcami, że wszystko mogą. Przypomniało mi się takie świadectwo mojej znajomej z Gliwic, która opowiadała historię, pracowała w restauracji, bardzo dobrej restauracji, bardzo jej się powodziło na rynku. Bardzo źle ją tam traktowali, więc któregoś razu po prostu postanowiła zrezygnować z tej pracy. I na progu powiedziała, ażeby ta knajpa upadła. 3 tygodnie. 3 tygodnie wystarczyły, żeby dobrze prosperująca restauracja upadła. Ja trochę nieświadomie, ale w kwestii błogosławieństwa wypowiadałem takie rzeczy. Wiecie, mieszkam w akademiku z moim kolegą z roku i zawsze jak uczyliśmy się do jakiejś sesji, to nauka wygląda tak, że 5 minut zaglądamy w notatki, potem trzeba coś zjeść, bo jesteśmy głodni, następne 5 minut się uczymy, a trzeba się napić kawy, bierzemy notatki do ręki, a tu skoki narciarskie, a mecz trzeba obejrzeć. I on zawsze mówił taki pełny powagi, a motyla noga nie zdam. I wiecie, teraz idę na 4. rok, on prawie za każdym razem szedł na 2. i 3. termin. A ja pomimo tego, że mój stan wiedzy daleko odbiegał od tego, co powinienem wiedzieć, to jednak tylko 3 razy zdarzyło mi się poprawiać, bo zawsze mówiłem, że zdam. Z wiarą. I Derek Prince napisał tak. Mamy w głowie 7 otworów, w tym 3 pary. 2 oczu, 2 uszu i 2 dziurki w nosie, ale 7. otwór, usta, Stwórca uczynił pojedynczym. Często zadawałem moim słuchaczom następujące pytanie. Kto z was chciałby mieć więcej niż 1 usta? Jednak nigdy nie spotkałem kogoś takiego. Większość z nas musi wkładać wiele wysiłku, aby z jednych ust korzystać jak należy. Ten jeden otwór sprawia nam więcej problemów niż 6 pozostałych razem wziętych. Ja zacząłem się zastanawiać nad tym, że jeżeli ludzie, którzy nie znają Biblii i nieświadomie wypowiadają słowa i to działa w ich życiu, to może warto by się zastanowić nad tym, co Boże Słowo nam na tym mówi. Już od początku wiemy, że wtedy, kiedy jeszcze nic nie było, to już było Słowo. Że Pan Bóg powołał do życia wszystko za pomocą Słowa, a cała Biblia, tak jak możemy czytać, jest przepełniona Bożą mądrością na temat tego, jak słowa są ważne, jak nasz język może zmieniać nasze życie. I ja nie mam tak wspaniałego tłumaczenia nowoczesnego Biblii jak pastor, ale myślę, że z tego, z którego korzystałem, też coś mądrego wyciągniemy. List Jakuba, 3 rozdział. Wszyscy dopuszczamy się wielu grzechów. Jeśli jednak ktoś nie grzeszy w mowie, znaczy to, że stał się człowiekiem w pełni dojrzałym, potrafiącym panować także nad całym sobą. Wkładając koniowi do pyska małe wędzidło, sprawiamy, że jest nam posłuszny i możemy kierować całym jego ciałem. Również ogromne statki, żeglujące dzięki silnym wiatrom, zmieniają kurs zgodnie z wolą sternika, który posługuje się małym sterem. Podobnie język, choć jest małą częścią ciała, potrafi wiele zdziałać. I też w Księdze Przysłów w 18 rozdziale jest taki fragment, który bardzo mnie poruszył. Owocem ust swoich nasyci się człowiek. Będzie się żywił do woli tym, co ma na wargach. Język ma władzę nad śmiercią i życiem. Jak się go używa, takie się spożywa owoce. I zacząłem dostrzegać głodnych ludzi. Nie głodnych w takim fizycznym aspekcie, ale w takim duchowym. Na ulicy, w pracy, w szkole, w autobusie i w kościele możemy zobaczyć głodnych ludzi, wręcz można powiedzieć zombie. Ludzie, którzy bez pokarmu chodzą, żyją albo i umierają. No i zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Może dlatego, że karmią się słowami, które do końca nie przynoszą życie, a śmierć. Telewizja, media bombardują nas cały czas tym, jacy jesteśmy chorzy, że mamy za dużo wody w organizmie, że jesteśmy zbyt zakwaszeni, że jesteśmy grubi, że jesteśmy brzydcy, ślepi i wszystkiego nam potrzeba, żebyśmy byli lepsi. Ludzie często mówią nam o tym, jacy jesteśmy beznadziejni, źli, że nic w życiu nie osiągniemy i skreślają nas. I te słowa, ten ich język powoduje to, że zaczynamy umierać. Wiecie, możemy zobaczyć ludzi, którzy, tak jak akurat mi się tak skojarzyło jakiś czas temu, znaczy w sumie nie jakiś czas temu, to już było dawno. Na mieliźnie osiadł ten statek Costa Concordia, wiózł wiele ludzi. I możemy też widzieć takich ludzi, którzy zamiast rozwinąć pełne żagle i pruć przez fale, tak jak powołał nas do tego Pan Bóg, to leżą sobie u wybrzeża Włoch i nie wiedzą, jak ruszyć. A czy tak musi być na pewno? No, z jakiegoś powodu Pan Bóg do nas mówi, że życie leży w naszych ustach, że nasz język może to zmienić, że możemy przestać chodzić głodni, że możemy karmić innych ludzi tym, co mówimy, że możemy stać się przez to w pełni dojrzali, możemy panować nad naszym ciałem, nad naszym kursem, bo choć ten język jest taki malutki, to potrafi tak wiele zdziałać. Nie mamy tej księgi w naszym tłumaczeniu, w naszej Biblii, ale postanowiłem sięgnąć do apokryfu, bo tak bardzo mądrze zabrzmiał w księdze Syracha, w Biblii Paulistów. Jest napisany taki wers. Kto może postawić straż przy moich ustach i na moich wargach skuteczną pieczęć, abym nie upadł z ich powody, by mnie mój język nie zgubił? No i właśnie, kto może to zrobić i jak do tego dojść? Tak modląc się, czytając słowo i pracując z Panem Bogiem, pokazał mi pewne rzeczy, którymi chciałem się z wami podzielić. Takie 3 etapy. Chciałbym was zabrać w taką podróż, które nazwałem Jedz, módl się i kochaj. Siostra mi powiedziała, że to jest tytuł jakiegoś filmu. Nie widziałem go, nie czytałem. Nie jest to z tym związane, broń Boże. No więc przechodząc do sedna. Ewangelia Mateusza, rozdział 12. Jakże wy możecie powiedzieć coś dobrego, skoro jesteście złymi? Przecież to z obfitości serca usta mówią. Człowiek dobry wydobywa ze swego skarbca dobre rzeczy, a człowiek zły wydobywa rzeczy złe ze swego skarbca złego. I Pan Jezus powiedział to do żmijowego plemienia, do faryzeuszy. Ja wiesz, że my nie jesteśmy nimi, ale czasem przyznajcie, że zdarza nam się mówić złe, niepotrzebne, głupie wręcz rzeczy. I myślę, że jest to wynikiem tego, że nie do końca pozwalamy Panu Bogu zmienić nasze serce. Pan Bóg już w Starym Testamencie przez Ezechiela obiecał nam nowe serca i nowego ducha. I wiemy to, bo pastor bardzo często o tym mówi, że kiedy my rodzimy się na nowo, kiedy oddajemy Bogu nasze życie, to Duch Święty zaczyna w nas mieszkać, zaczyna nas zmieniać. Jesteśmy cały czas w tym idealnym połączeniu z Bogiem. Ale co to znaczy, że Pan Bóg daje nam nowe serce? Czy chodzi o to, że Pan Bóg wymienia tą pompkę, ten mięsień, który z każdym skurczem pompuje krew w nasze żyły? No, nie wydaje mi się. Myślę, że Panu Bogu chodzi raczej o to, żebyśmy zmienili sposób naszego myślenia, sposób naszego zachowania, sposób w to, jaki mówimy, jak wypowiadamy się o innych i o sobie. I czy istnieje sposób na to, aby przemienić nasze wnętrze? Oczywiście, podaje go Biblia. List do Rzymian 12:2. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. I zastanawiałem się, czym my tak naprawdę możemy odnowić nasz umysł. No i doszedłem do wniosku, że niczym, jak tylko Bożym Słowem. I pierwszy punkt, czyli jedz. Chciałbym powiedzieć, że to znaczy czytaj i przemieniaj swój umysł. I chciałbym, żebyśmy zainspirowali się historią biblijnego Dawida. To był, jak czytałem, mały, rudy chłopak, najmłodszy ze swojego rodzeństwa. On wypasał stada swojego ojca, także nie był nikim szczególnym. A jednak Pan Bóg jego sobie upodobał, takiego zwykłego prostaczka, na to, aby został królem. Śledząc jego historię, widzimy, że jego życie nie było kolorowe, ale Bóg obiecał być z nim. I Dawid, pomimo wszelkich przeciwności losu, wszelkich rzeczy, które przechodził, cały czas rozwijał swoją relację z Bogiem, cały czas go chwalił, cały czas mu śpiewał. A wiemy, że rzeczy, które przechodził, czasami w naszym życiu nie wyobrażamy sobie, żeby coś takiego przyszło. Był wygnany, grożono mu non-stop śmiercią, grzeszył tak potwornie, jak podejrzewam, że większość z was nigdy w życiu nie zgrzeszyła. I nie wiem, jak w tamtych czasach było ze znajomością Biblii, z dostępem do pism, ale kiedy czytałem jego historię i psalmy, to jestem przekonany, że Pan Bóg przez relacje w jakiś cudowny sposób objawił mu wszystkie obietnice, które ma dla nas również. I słuchajcie, otwieram Biblię, czytam psalm pierwszy, który napisał Dawid. I powiem wam, że oczom nie wierzyłem i może to nie jest do końca związane z tematem, ale chciałbym się tym podzielić. Czytam tak. Szczęśliwy mąż, który ma upodobanie w zakonie Pana. No i ja nie wiem jak wy, czy wy czytaliście zakon, ale ja przeczytałem i może to będzie kontrowersyjne, ale jeżeli będąc pod zakonem i pod prawem, gdzie wolno, nie wolno, rób to, rób tamto, tego nie rób, tak mów, tam idź. Masz małą listę błogosławieństw i dużą listę przekleństw. Jeżeli pod zakonem on mógł napisać, że człowiek może być szczęśliwy, to my nie mamy prawa narzekać. Nie mamy prawa narzekać na to, dlatego że Pan Jezus na krzyżu wykupił dla nas wszystkie błogosławieństwa. Oddalił od nas przekleństwa i możemy żyć dzięki Jego łasce. I dalej możemy czytać w tych psalmach, jak Dawid radził sobie z trudnymi sytuacjami. Kiedy ludzie mówili o nim, że nie ma dla niego ratunku, to on nie kładł się i nie płakał i nie mówił, rzeczywiście jestem beznadziejny, ale swoim językiem wyznawał, Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, Ty podnosisz moją głowę. Kiedy przychodziły do jego życia straszne rzeczy, kiedy było zagrożone, pełne obaw, to nie ulegał depresji, nie zamykał się, nie milczał, Ale wołał, tak czytamy w psalmie 23, Pan jest jego pasterzem. Niczego mu nie braknie, a na jego oczach, na oczach jego wrogów, Pan Bóg zastawi pełny stół. On z wiarą tam ogłaszał, że dobroć i łaska będą mu towarzyszyć przez wszystkie dni jego życia. I nie wiem, na jakiej zasadzie do końca działało zbawienie, funkcjonowało w Starym Testamencie, zanim przyszedł Pan Jezus, ale on był pewien, że jest zbawiony. On napisał, że zamieszka w domu Pana przez długie dni. Któregoś dnia oglądaliśmy z chłopakami taki film, Synowie Boży. To jest dokumentalny chrześcijański film. Bardzo fajny, polecam. Jednym z głównych bohaterów jest pastor Kobus van Rensburg. On prowadził z żoną kościół w południowej Afryce. Wiecie, kościół, który jak oglądaliśmy na tym filmie, był w jakiś taki ponadnaturalny sposób cudowny. Tam ludzie wchodzili o kulach i wychodzili zdrowi. Te kule wisiały u sufitu. Wózki gdzieś w kątach stały. I pomimo tego, że Bóg tak cudownie tam działał, on zachorował na raka. Na bardzo poważnego raka i jego zdrowie szybko się pogarszało. I sytuacja była już tak poważna, że był przy nim jego lekarz. On przed nabożeństwem źle się poczuł, wyprowadzili go na zewnątrz, położyli go na podłogę i ten lekarz powiedział mu do ucha, Kop, ty umierasz. I on nie pogodził się z tym. On wtedy powiedział, powtórzył za Dawidem, nie umrę, lecz będę żył i opowiadał będę dzieła Pana. No, byłem pod niesamowitym wrażeniem jego wiary i zaufania. I wiecie, co się stało? I umarł na chodniku. Ale podczas tego umierania, kiedy on odszedł, to było poświadczone przez lekarza, on spotkał Jezusa i Jezus zadał mu pytanie. Kładę przed tobą śmierć i życie. Możesz iść ze mną do nieba, a możesz zostać tu na ziemi i dalej robić to, co robisz. I on wybrał życie. I wrócił i słuchajcie, po śmierci klinicznej wstał i wygłosił 3-godzinne kazanie. Niesamowite. I tak zacząłem się zastanawiać, wiecie, często słyszymy ludzi, którzy są chorzy, którzy umierają, a rzadko słyszę z ich ust, żeby mówili, że nie umrą, że będą żyli, że są zdrowi, żeby powtarzali, że rany Chrystusa ich uzdrowiły, a częściej narzekają. Weźmy przykład z Dawida. Mówmy dobre rzeczy, mówmy Boże obietnice. Często grzeszymy i zastanawiamy się, co dalej ze mną, czy Bóg mi wybaczy, czy jestem ciągle zbawiony. Dawid uwiódł mężatkę, brzydko powiem, zrobił jej dziecko, zabił męża. I nam ludziom zostało to chyba po Adamie, że kiedy grzeszymy, to uciekamy przed Bogiem, to się chowamy. Ale już w Księdze Rodzaju czytamy, że wtedy to nie Adam po grzechu nie chodził po raju i nie wołał, Panie Boże, gdzie jesteś? Ale to kochający ojciec wołał, Adamie, gdzie jesteś, gdzie się schowałeś? I widzę, że Dawid to wiedział, bo zgrzeszył, bardzo zgrzeszył, ale był pewien, że Bóg go nie opuścił, że nie odebrał mu swojego ducha, że go nie zostawił. A w tym smutku, w tym grzechu napisał, Panie, przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Nie napisał, Panie Boże, utraciłem zbawienie i strasznie zgrzeszyłem, zbaw mnie proszę drugi raz. Nie. Był świadomy Bożych obietnic, które Pan Bóg nam daje i je wyznawał. I aż 20 razy w psalmach Dawid wspomina o mocy naszego języka. To jest fajne. Więc weźmy jego jako przykład. Jedzmy, karmmy się Bożymi obietnicami i je wyznawajmy, zamiast mówić rzeczy, które serwuje nam świat. Druga rzecz, módl się. Co może znaczyć módl się? No nic innego jak to, żebyśmy się modlili i byli cierpliwi. Jak już Pan Bóg pokazał mi to, że bardzo ważne jest to, jakich słów używamy, jakiego języka. Zacząłem się tak modlić, ale czasami przychodziło zwątpienie i przestawałem mówić. I wszyscy znamy historię Daniela. O nim chciałbym wspomnieć. On wykazał się niesamowitą odwagą, kiedy pomimo zakazu króla wykazał stałość przekonań i miłość do Boga i cały czas się modlił, nie zamykał swoich ust, chociaż okoliczności mu je zamykały. Więc mamy wzór do naśladowania. Pomimo okoliczności mamy cały czas mówić. Ale nie na tym chciałbym się skupić, bo kawałek dalej w Księdze Daniela są opisane dwie sytuacje, które diametralnie zmieniły mój sposób myślenia w kwestii modlitwy. I pierwsza z nich wydarzyła się, jak jest napisane, w pierwszym roku panowania króla Dariusza. Daniel modlił się do Boga o odpuszczenie grzechów ludu i czytamy tam tak. Kiedy tak mówiłem, przedkładając moje błagania i wyznając grzechy zarówno moje, jak i całego ludu, kiedy modliłem się do Pana, Boga mojego na górze świętej mojego Boga, kiedy tak powtarzałem moje błagania, Gabriel, który objawił mi się już przedtem w widzeniu, pojawił się niespodziewanie nade mną w czasie składania ofiary wieczornej i powiedział do mnie: Danielu, oto przychodzę, żeby oświecić twój umysł. Gdy tylko zacząłeś się modlić, zostało wypowiedziane słowo, które ja teraz ci przekazuję. Jesteś mężem szczególnego upodobania. To było dla mnie niesamowite, że Pan Bóg mówi nam, że kiedy Daniel tylko zaczął się modlić, kiedy tylko zaczął wypowiadać swoje słowa, to z nieba od razu ruszyła odpowiedź. Pan Bóg od razu posłał swoje słowo do Daniela. I bardzo się cieszę z tego, kiedy my się modlimy, kiedy modlimy się tutaj w kościele o ludzi, kiedy widzimy działanie Boże od razu, kiedy ludzie są uzdrawiani, kiedy sytuacje ludzi są zmieniane. Ale co jeśli tak się nie dzieje? Co jeżeli czasami nie widzimy efektów od razu? Jakiś czas później Daniel znowu miał widzenie, znowu modlił się do Boga i co? I czekał. Czekał 21 dni. I czytamy tak. Rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud. 21 dni. 21 dni czekał na odpowiedź. Ale czego się dowiadujemy? Że Bóg wysłał ją w momencie, kiedy on zaczął się modlić. Że w momencie, kiedy Daniel zaczął wypowiadać swoje słowa, to Bóg od razu posłał swoją odpowiedź. Jednak całe piekło postanowiło się temu sprzeciwić. Diabeł po prostu wytoczył całą hordę armat i swojego wojska, żeby zatrzymać odpowiedź dla Daniela. I na jakiś czas mu się to udało, ale my wiemy, że Pan Bóg jest większy od tego. I cenną lekcją dla mnie było to, że w sumie nie było mnie tam przy Danielu. Nie wiem dokładnie, jak te 21 dni jego wyglądało, ale wierzę, że przez ani sekundę nie zwątpił w to, że jego odpowiedź przyjdzie, bo Pan Bóg dał mu wcześniej znak, że odpowiada od razu. I w naszym życiu też tak jest, że modlimy się, że odpowiedzi przychodzą, a któregoś razu modlimy się i musimy chwilę poczekać i wątpimy. Nie musimy wątpić, bo wiemy, że odpowiedź idzie. Czasami diabeł się sprzeciwia, ale Pan Bóg zawsze zwycięża. I ostatnią rzeczą, kochaj, o której chciałbym powiedzieć. Kochaj znaczy żyj. Żyj i oglądaj cuda w swoim życiu. I żeby nie zostawać tylko w Starym Testamencie, to jako ostatniego chciałbym przywołać najważniejszego dla nas mężczyznę, Pana Jezusa, który jakby łączy te wszystkie dobre rzeczy, których nauczyli mnie tamci dwaj mężczyźni w Starym Testamencie. No jeżeli tamte przykłady was nie przekonały, to teraz już nie mamy wymówki, bo mamy być naśladowcami Jezusa. I jak czytam Ewangelię, to widzę, że gdy Pan Jezus chodził po ziemi, to nigdy nie mówił więcej niż musiał. Nie używał zbędnych słów, nie gadał bzdur, nie plotkował, nie mówił złych rzeczy o ludziach. To mnie bardzo dotknęło, że on w życiu nie powiedział złego słowa o człowieku. I nawet jeżeli ludzie upadali, to on i tak w nich wierzył i mówił im dobre rzeczy. Jak choćby Piotrowi, na pewno znacie jego historię, Pan Bóg powiedział do niego, będziesz rybakiem ludzi. Ty założysz mój kościół. Ty będziesz pas moje owieczki. A wiecie, co Piotr zrobił? Narzekał, zaparł się Jezusa i na pewno grzeszył o wiele bardziej, niż jesteśmy w stanie wyczytać to z Biblii. A jednak Pan Bóg widzi dalej, Pan Jezus widzi dalej w nas, w ludziach i uczy nas tego, żebyśmy my widzieli więcej w ludziach niż to, co oni pokazują. Żebyśmy patrzyli w przyszłość, żebyśmy nie skreślali ich, nie mówili o nich złych rzeczy, ale żebyśmy wypowiadali nad ich życiem słowa błogosławieństwa. Później, jak Dawid i Pan Jezus uczy nas tego, żebyśmy znali Boże Słowo, Boże obietnice i je wypowiadali. Nie tylko je znali intelektualnie, ale również nimi walczyli, wypowiadali. Jak na przykład podczas kuszenia, kiedy czytamy, że diabeł wziął go na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. I wiecie, nie wiem jak wy, ale ja często, dopóki nie zdałem sobie z tego sprawy, miałem taki zwyczaj, że kiedy przychodziła do mnie jakaś pokusa, jakieś głupie myśli, to ja mówiłem, Panie Boże, Ty mi pomóż, Ty coś zrób, Ty to zabierz, odeprzyj tą pokusę. I to było na tyle. No i potem bach, działo się. Dzięki Bogu, że Jego łaska jest codziennie świeża i nowa i daje nam nowe szanse. Ale właśnie tego nie widziałem u Jezusa. On nie prosił Ojca o to, żeby Bóg to zabrał, ale On w całym swoim autorytecie stanął i przemówił do diabła słowami Pisma, Bożymi obietnicami. I my również, jak dalej czytam, dostaliśmy taki nakaz. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I wiecie, o ile ja nie mam problemów z czytaniem, ze zrozumieniem, to właśnie nie jest napisane do tego, abyśmy prosili Boga, żeby On za nas walczył, ale Bóg daje nam autorytet, abyśmy to my przeciwstawili się diabłu. Żebyśmy to my mu powiedzieli, nie, Pan Bóg mnie kocha, nie jestem nikim. Nie, nie możesz przyjść ze swoimi pokusami, bo Pan Bóg zawsze da mi wyjście. I on będzie musiał uciec. Nie ma innego wyjścia. I oczywiście nie jest to możliwe naszą siłą. To jest możliwe tylko dzięki Jezusowi, bo On pokonał diabła na krzyżu. Dał nam autorytet. Jest napisane, że w Nim jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Dlatego zachęcam, że za każdym razem, kiedy będziecie słyszeli jakieś złe podszepty, kiedy będą was atakowały jakieś pokusy, to nie bądźcie bierni, tylko tymi Bożymi obietnicami, tym Jego Słowem, które poznajemy, abyście stawali do walki. I również tak jak Daniel, Pan Jezus uczy nas, abyśmy nie wątpili w to, że nasze słowa mają moc, a czasami po prostu potrzeba cierpliwości do tego, abyśmy ujrzeli efekty naszego mówienia. W Ewangelii Marka 11 czytamy taką historię. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Lecz gdy się do niego zbliżył, nie znalazł nic oprócz liści, bo nie był to czas na figi. Wtedy Jezus powiedział do niego, niech już nikt nigdy nie je z ciebie owocu, a słyszeli to jego uczniowie. Drugiego dnia rano, przechodząc, zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie o tym i powiedział do niego, mistrzu, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. Widzicie, nie tylko my, czasami modląc się i mówiąc, musimy poczekać na efekt naszej modlitwy. Ale możemy być pewni, że ten efekt przyjdzie, że dostaniemy odpowiedź i że to zobaczymy. O ile nie ugaśnie w nas wiara, o ile będziemy cierpliwi, o ile będziemy czekać na to. Czasami po prostu coś musi uschnąć od korzenia. My nie widzimy tego procesu, ale to się dzieje. I tak jak u Daniela, wiecie, występowały przeciwko jego odpowiedzi całe hordy piekieł, to tym bardziej w nas diabeł widzi zagrożenie i tym bardziej przeciwko nam będzie wytaczał wszystkie swoje działa, żeby nasze odpowiedzi zwlekały, żebyśmy my tracili wiarę. Ale też czytam, że Pan Jezus przez to, czego dokonał na krzyżu, uczynił nas swoim królewskim kapłaństwem i swoim wybranym rodem i On pokonał wszelkie zwierzchności diabelskie i dał nam autorytet do tego, żebyśmy się temu sprzeciwili, żebyśmy walczyli, żebyśmy nie byli bierni, tylko widzieli odpowiedzi na nasze modlitwy, tak jak On tego chce. I na zakończenie chciałbym się zapytać, czy jesteś dziś głodny? Czy pływasz gdzieś po mieliźnie? Bo jeśli tak, to nie czekaj, tylko chwytaj za Biblię, chłoń Boże obietnice, jedz, potem módl się, a potem kochaj i żyj. I patrz, jak to działa w twoim życiu. I śpiewamy czasami tutaj taką pieśń, słaby mocnym w tobie jest. Przeczytałem werset z Księgi Joela, na podstawie którego to jest napisane, i angielską wersję tej pieśni, i brzmi ona tak. Niech słaby powie, jestem mocny. Niech biedny powie, jestem bogaty. Niech ślepy powie, widzę znów. Nie jest tutaj napisane, niech uzdrowiony powie, jestem zdrowy. Niech ten, który się wzbogacił, powie, że ma wszystko. Albo ten, który odzyskał już wzrok, powie, że widzi. Nie. Jest napisane, abyśmy z wiarą wyznawali to, czego jeszcze nie widzimy. Czyli jeżeli dzisiaj jesteśmy słabi, to mówmy, że jesteśmy mocni, bo tak mówi Biblia, a nie nasze okoliczności. Jeżeli jesteśmy dzisiaj biedni, jeżeli czegoś nam brakuje, to mówmy, że mamy wszystko, bo tak naprawdę wszystko mamy w Jezusie. Mówmy Bożą prawdę. I jeszcze taka jedna myśl się urodziła w mojej głowie, że czasami słyszymy, że diabeł nie śpi, że nigdy nie śpi, że po prostu tylko czyha cały czas. Ale tak zastanawiając się nad tym naszym językiem, to pomyślałem sobie, że jeżeli my zamykamy swoje usta albo otwieramy je w zły sposób, to diabeł jedzie na wakacje, bo my sami niszczymy sobie wtedy życie, bo my sami wypowiadamy złe słowa nad swoim życiem i nad życiem innych i on właściwie nie ma co już zepsuć. Jeszcze jeden werset z Księgi Mądrości, której nie ma w naszej Biblii. Wystrzegajcie się niepotrzebnego narzekania. Powstrzymajcie język od oszczerstwa, gdyż nawet szept nie pada w próżnię, a usta kłamliwe odbierają życie.